W najbliższy piątek agencja Moody's zdecyduje, czy obniżyć Polsce rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej. W połowie stycznia agencja Standard & Poor's obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z A-. Rating przyznawany jest spółkom, bankom, a także całym krajom. W przypadku tych ostatnich każda ocena przekłada się na atrakcyjność gospodarczą. Rating to nic innego jak ocena wiarygodności kredytowej. Na jej podstawie podejmuje się decyzję, komu i za ile pożyczać pieniądze. Czasami taka informacja sugeruje natomiast, gdzie lepiej nie lokować pieniędzy, bo jest ryzyko, że może nie udać się ich odzyskać. Czy są gospodarcze podstawy do obniżenia ratingu Polsce? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Izabela Grajek, wykładowca akademicki, szef firmy Spin PR, Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Przemysław Marchlewicz, prezes RTB Developer, Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim zaczniemy od tematu, to najpierw dla naszych słuchaczy konkurs SMS-owy na numer 600-306-0606. Pierwsze 5 osób, które podeślą hasło Businesswoman, dostanie zaproszenie na spotkanie jutro Sukces twarzą kobiety w Olivia Business Center. Spotkanie zaczyna się o godzinie 17:00. Bardzo fajna konferencja. 5 pierwszych osób, hasło Businesswoman. Zaproszenia będą do odbioru w recepcji Radia Gdańsk. A teraz wracamy do tematu. Zatem 13 maja. Piątek 13 jest takie niebezpieczeństwo, że agencja Moody's obniży nam rating. A Państwa zdaniem, czy obniży rzeczywiście, czy są szanse na to, że jednak nie? No i jakie mamy podstawy, czy są podstawy gospodarcze do obniżki tego ratingu?
Skoro jest takie niebezpieczeństwo, to zapewne
Przemysław
obniży.
Marchlewicz.
Mhm. Chociaż ja myślę, że samą ta decyzja to jeszcze nie jest koniec świata. Ja osobiście jako przedsiębiorca nie odczuwam takich, że tak powiem, pogorszenia koniunktury. Myślę, że duże inwestycje, które w tej chwili się pojawiają w Polsce, na przykład inwestycja Mercedesa, o ile wiem, będzie produkował silniki, pokazują trend raczej pozytywny, oby. Natomiast rzeczywiście sygnał nie jest dla nas dobry, ale jest nadzieja, że nie będzie to miało dużego przełożenia na sytuację naszej gospodarki.
Państwa zdaniem?
Ja dopowiem ze swojej strony tylko tyle, że wydaje mi się, że to jest bardziej, ocena kwestii tego, co się w świecie polityki w Polsce dzieje, niż kwestia tego, co dzieje się w kwestii gospodarczej, dlatego że gospodarka ma się dobrze, sygnały, które pojawiają się i po stronie prognoz ze strony budżetu, ale też ze strony instytucji unijnych, one są na wskroś pozytywne, więc tutaj gdyby oceniać tylko i wyłącznie fundamenty gospodarki, to wydaje się, że jest poprawnie. Oczywiście jest kwestia realizacji wszystkich obietnic wyborczych i tego, czy jest pokrycie w budżecie, czy w przyszłych budżetach, w dochodach i tak dalej. Tutaj agencja może ewentualnie tego typu perspektywy jakieś uwzględniać, natomiast ja osobiście uważam, że po tym takim początkowym szoku jednak pojawi się wariant oczekiwania, to znaczy za szybko jest podejmować pewne decyzje w tej chwili. Wydaje mi się, że zostanie utrzymany ten rating, przynajmniej mam taką nadzieję.
Chciałbym również mieć taką nadzieję. Nie wiemy, czy to się nam uda, bo faktycznie zgadzam się z moimi przedmówcami, że podstaw stricte gospodarczych nie ma do takich obniżeń. Natomiast uważam, że jest to takie poważne ostrzeżenie kolejne dla naszej klasy politycznej, żeby zajęła się w sposób kompetentny tym, co do tej klasy politycznej należy, czyli żeby uporządkowała sprawy prawne i żeby w końcu niepotrzebnie nie wywoływała i nie podsycała konfliktów, które według mnie są konfliktami sztucznymi. Prawo w Polsce powinno obowiązywać i nie dajmy się zwariować na gące z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, która zaistniała.
Mhm. Izabela Grajek.
Zgadzam się z przedmówcą, to znaczy myślę, że te obniżenia, kolejne rankingów, które następują, nie są na tyle stanem oceny gospodarki tak na wprost. Natomiast na pewno są też podejmowane na podstawie zbierania różnych głosów z rynku, nie tylko tych twardych danych, tak, ekonomicznych, ale na przykład pewnych deklaracji, chociażby tej, którą dzisiaj z samego rana raz jeszcze powtórzył premier, że Polska będzie stać na obniżenie wieku emerytalnego. I wszystkie agencje, tak, muszą brać pod uwagę nie tylko te twarde wskaźniki finansowe, ekonomiczne, ale również pewne deklaracje, które wybiegają w przyszłość, a które no, wpływają na te wskaźniki, jak również to, o czym mówi pan prezes, czyli to, czy jest w Polsce transparentność prawa, czy jest w Polsce transparentność reguł. Wydaje się, że to bardziej dzisiaj jest problematyczne niż te twarde wskaźniki ekonomiczne.
Mhm. Ale z drugiej strony patrząc, Komisja Europejska informuje, że wzrost gospodarczy PKB w Polsce będzie dosyć wysoki w dalszym ciągu, że też notuje wzrost zainteresowania inwestorów. Czy to inwestorów
najniższe
może,
bezrobocie.
Najniższe bezrobocie właśnie. Czy to może inwestorów jakoś wystraszyć? Szczególnie?
Ja myślę, że to nie jest takie przełożenie w punkt. Że my nie możemy powiedzieć, że to, że zostaną obniżone rankingi, ten czy kolejne, przełoży się dziś na gospodarkę. To jednak zawsze wybiega nieco w przód. I dziś jest tak, jak państwo mówicie. Natomiast pytanie, jak będzie za rok? Gdybyśmy spotkali się za rok w tym samym miejscu.
Mm-hmm. Z drugiej strony naszemu rynkowi też nie za bardzo pomaga sytuacja, która jest w Europie. Chodzi mi o Brexit, chodzi mi o impreza urodzinowa, pewnie słuchacze słyszą po drugiej stronie studia. Chodzi o Brexit, to nie my, chodzi o Brexit między innymi możliwy, chodzi o ostatnie informacje z Grecji, że jest szansa, że Grecja jednak będzie niewypłacalna i długu już nie zwróci, to też oddziałowuje na nas.
No, z punktu widzenia regionu na pewno tak jest, że Polska jest jednak gdzieś w tym koszyku krajów Europy Środkowo-Wschodniej rozwijających się, w związku z tym też te negatywne sytuacje, które się wydarzają, one pewnie jakiś impact mają, natomiast uważam, że no, na pewne rzeczy mamy wpływ, a na pewne nie mamy. Na Brexit my za bardzo wpływu nie mamy. Komplet. W związku z tym skupmy się po prostu na swoich sprawach i jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, to tak jak powiedziałem wcześniej, osobiście uważam, że ona trzyma się dobrze. Długoterminowo oczywiście są znaki zapytania związane z realizacją różnych obietnic wyborczych i tutaj pewnie z punktu widzenia agencji takie czynniki też są brane pod uwagę i to warto uwzględniać. Ja myślę, że warto też o jednej rzeczy pamiętać, bo my często mówimy o tym, o koszcie jakby zmiany ratingu. On jest krótkoterminowy w tym sensie, że może nam wzrosnąć koszt pożyczanych pieniędzy, ale on też jest długoterminowy w tym sensie, że duże instytucje finansowe, które inwestują określone portfele w obligacje na przykład, tak, mają swoje wewnętrzne reguły mówiące o tym, że przy danym ratingu mogą zainwestować tyle, a potem już nie mogą. Co z kolei może długoterminowo oznaczać, że problem z płynnością polskich obligacji czy ich kosztem się pojawi. W związku z tym jakby powinniśmy robić wszyscy wszystko, żeby udowadniać, że polska gospodarka jednak ma się dobrze i że nie zasługujemy na to, żeby w tej chwili zewnętrzne agencje już takie żółte światło włączały, niech nas monitorują, niech wskazują, a tak jak tutaj pan prezes powiedział, politycy niech się zajmą tym, żeby agencje ratingowe nie musiały uwzględniać stanu polityki w danym kraju, a tylko i wyłącznie skupiać się na stanie gospodarki.
No to nie jest tylko problem obietnic wyborczych, ale też problem koniunktury w różnych branżach, tak? I tych problemów takich bardziej schodzących na mikroekonomię. I tu je mamy oczywiście i tu różne branże moglibyśmy, bardzo często tutaj przecież rozmowy tego typu właśnie spraw dotyczą w poszczególnych branżach, jak się dzieje, w jednych się dzieje lepiej, w innych gorzej. I to też ma wpływ rzeczywiście na realny rozwój gospodarki w Polsce. Na dzisiaj gospodarka odpukać rozwija się chyba dobrze. Wszyscy się z tego cieszymy i oby się nie przegrzała i oby, że tak powiem, ten wzrost, który jest w tej chwili, był zachowany.
Jak najdłużej. Do dyskusji wrócimy za chwilę. Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Izabela Grajek, wykładowca akademicki, szef firmy Spin PR, Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Przemysław Marchlewicz, prezes RTP Developer, Zbigniew Wojciech-Okoński, prezes Robygu. Agencje celne miały konkurować z tymi w porcie w Hamburgu, ale jest niebezpieczeństwo, że mogą się tam wręcz przenieść, straci polski budżet, a zarobią zachodni sąsiedzi pod warunkiem, że zostaną wprowadzone pewne pomysły zmian podatkowych. Chodzi o to, że agencje celne, spedytorzy mieliby odpowiadać solidarnie za VAT niewpłacony przez importera. Liczą na zdrowy rozsądek posłów i wykreślenie proponowanego przez ministerstwo przepisu z projektu ustawy o zmianach w VAT. No i teraz państwa zdaniem za i przeciw. Solidarna odpowiedzialność za niewpłacony VAT.
Mamy nadzieję, że to jest ponury żart, bo z punktu widzenia branży morskiej to rzeczywiście byłby bardzo duży problem. Albo miejsce dla ubezpieczycieli, bo ja myślę, że gdybym prowadził firmę ubezpieczeniową, od razu szukałbym takiego narzędzia, które ubezpieczyłoby potencjalnie tego typu firmy od takiej odpowiedzialności. No, tutaj to jest podobnie, jakby próbować obarczać naszą księgową za to, że nie zapłaciliśmy podatku i tak dalej. To jest taka dyskusja. No, ja mam nadzieję, że to jest błąd po prostu, który ktoś popełnił ze względu na to, że nie wiedział, jak duże znaczenie agencje celne mają, jeżeli chodzi o ładunki, które znajdują się w polskich portach, tak? I dlaczego ich rola, ich siła jest gospodarczo tak ważna dla polskiej gospodarki. Także ja mam nadzieję, że to będzie po prostu szybko poprawione.
No ja przyznam, że jeśli to jest pomysł na uzdrowienie polskiej gospodarki morskiej, której zresztą moim skromnym zdaniem w wypadku Trójmiasta uzdrawiać niespecjalnie trzeba, no to myślę, że to jest strzał w kolano tak naprawdę, dlatego że to jest zresztą wszystkie tego typu działania mnie denerwują, powiem szczerze, jako mikroprzedsiębiorca, bo takich działań, które jakby zmuszają przedsiębiorców polskich, czy to spedytorów w tym wypadku, czy jakichkolwiek innych, do tego, żeby swoje biznesy wynosili poza ten kraj, a jest ich coraz więcej, doprowadzają mnie po prostu do szewskiej pasji. Myślę, że to jest nasz największy problem, że my cały czas się nie pochylamy nad tą przedsiębiorczością od strony prawnej w sposób należyty. I to jest kolejny przykład jakiejś ustawy napisanej na kolanie, jak sądzę, której nikt nie przemyślał, tylko sobie policzył, że będzie miał z tego taki, a taki zysk w tym VAT-ie, rozumiem, jest problem, tak? Że pieniądze realnie wpłyną.
No w VAT-ie jest problem, tak, w tym sensie.
No ale myślę, że to nie jest problem na jego rozwiązanie.
Znaczy ja myślę, że rząd chciał rozwiązać sprawę szczelności systemu VAT-owskiego i naszych granic i sobie wymyślił, że ponieważ agencje celne oraz spedytorzy są bliżej importerów, importerzy czasami, czy w dużym stopniu nie płacili do tej pory VAT-u, omijali, robili jakieś kombinacje, to ponieważ te agencje mają na co dzień do czynienia z tymi klientami swoimi, to będą w łatwiejszy sposób mogły kontrolować, jeżeli jakby zastąpią tutaj rolę państwa, tego Cerbera, który ma pilnować płacenie podatków, ale nie do końca zostało to przemyślane.
W jakim zakresie mogłyby to robić, sprawować kontrolę, nie mając narzędzi odpowiednich ku temu?
Po pierwsze, nie mając narzędzi, poza tym płacąc olbrzymie kwoty, skąd one miałyby te pieniądze brać? Przecież one zarabiają ułamek jakiś procent od wartości importowanego towaru, prawda? To importer zarabia na tym, że zaimportuje jakiś towar i potem go odsprzeda i ten VAT przeniesie na swoich klientów. Natomiast agencja celna czy spedytor zarabia, nie wiem, tam 0,5%, czy 0,8%, czy 1% od wartości tego towaru sprowadzonego do Polski. Więc mam nadzieję, że na etapie rozmów i dyskusji w Sejmie zostanie to wyjaśnione i naprawione, bo tutaj zostało w tym pomyśle wylane dziecko z kąpielą.
Ja mam podobne zdanie, znaczy mogę powiedzieć w imieniu firmy, którą reprezentuję, że z naszego punktu widzenia taka solidarność za nasze zobowiązania małych agencji celnych, które nas obsługują, bo też jesteśmy importerem, tak? Gdzie operacje wykonujemy na setki tysięcy złotych związane z VAT-em. No, trudno mi sobie wyobrazić, że dzisiaj przychodzę do tych małych firm i mówię, słuchajcie, jak nie zapłacę, to wy jesteście tutaj za to współodpowiedzialni. Oczywiście nie ma takiego problemu, bo my płacimy i działamy jakby zgodnie z regułami i myślę, że tutaj to, co pan prezes powiedział przed chwilą, jest chyba słuszną jakby drogą. To pewnie nie jest błąd, tylko to jest taka próba wybadania i zrobienia jakiejś takiej zadymy, z której po prostu paru ludzi po prostu być może się otrząśnie, dlatego że fakty są takie, że wiedza o tym, że pewne rzeczy być może na pograniczu prawa albo na pograniczu, nie wiem, wykorzystania pewnych luk w prawie przy imporcie, tak, przy stawkach celnych, przy klasyfikacji, przy jakichś lukach, które być może tam w prawie istnieją, rzeczywiście po stronie agencji celnych, zwłaszcza tych wyspecjalizowanych, pewnie jest. W związku z tym to jest być może takie...
odpowiedzialność spedytora normalna?
To jest być może takie danie w pewnym sensie żółtej kartki na zasadzie, słuchajcie, za chwilę może być tak, że będziecie też współodpowiedzialni za to, tak? I miejmy nadzieję, że to się jakby skończy tylko na tej żółtej kartce. Bo myślę, że to akurat warto zawsze podkreślać, że tam, gdzie są jakieś luki i rzeczy, które po prostu no, są już gdzieś na pograniczu, tak, to oczywiście, jeżeli one są zgodne z prawem, to można tak działać. Natomiast jeżeli one są gdzieś na pograniczu, to być może pewne rzeczy warto po prostu limitować i chyba taka była intencja faktycznie.
No ale z drugiej strony, jeśli coś jest na pograniczu prawa, to od tego są już wyspecjalizowane urzędy w tym kraju, żeby to rejestrować i żeby do tego dochodzić.
I ścigać.
Od tego nie jest przedsiębiorca żaden. Czy on jest on agencją, czy jest on firmą, nie taka jest jego rola, tak? Z całym szacunkiem, ale jego rola jest inna.
Ale próbujemy dociekać, że tu jest jednak jakiś proces myślowy za tą decyzją, no bo...
Decyzja, to jest
takie,
jeszcze...
Takie proste stwierdzenie, że to jest żart, to, pomyłka.
Nie, tu nie ma decyzji jeszcze, panie prezesie, to są proponowane zmiany, a ponieważ różnych proponowanych zmian ostatnio było bardzo wiele i było też bardzo dużo dyskusji, z których są też wyciągane wnioski, więc miejmy nadzieję, że może to też chodzi o to, żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze się może ujawnić. I ważny jest głos po prostu fachowców, którzy się tymi sprawami zajmują.
Ja mam tutaj tylko taką dygresję, żeby się nie stało tak, jak z tą słynną ustawą o obrocie ziemią rolną. Mianowicie środowisko deweloperów i inwestorów już od dawna zwracało uwagę, że obrót ziemią rolną, ale w obrębie miast, powinien zostać wyłączony z tejże ustawy. Niestety tak się nie stało. Dopiero teraz mamy nadzieję, że być może nowa ustawa wyłączy te grunty spod działania ustawy o kontroli obrotu ziemią.
Wydaje się, duża presja czasu była przy wejściu w życie tej ustawy. Tam jest rzeczywiście kilka jeszcze innych błędów dotyczących na obszarach wiejskich, na przykład możliwości tych zakupów działek letniskowych, czyli jakichś mniejszych fragmentów, więc...
Tam była obawa o handlu nieruchomościami już wybudowanymi na tych terenach, też zdaje się.
Tylko nie wiem, czy państwo zauważyliście, o czym my cały czas rozmawiamy. O ustawach, które weszły w życie, albo jeszcze nie weszły,
jeszcze nie jest to ustawa, albo weszły i wiadomo, że są problematyczne.
Chyba o wiele lepiej by było, żebyśmy jednak nie spieszyli się tak bardzo z tymi ustawami, bo tutaj nie widzę specjalnego pośpiechu, skoro przez ostatnie 3 lata nie weszła taka ustawa, to może i przez rok jeszcze nie wejdzie.
Ale taka jest, ja tu protestuję, bo to jest jednak element dyskusji publicznej, to, że dyskutujemy na temat różnych rozwiązań i mamy taką możliwość. Oczywiście czym innym jest sytuacja, jak mówimy o tej ustawie o gruntach rolnych, gdzie tam jest kwestia 1 maja i tutaj była jakaś presja czasu. Czym innym jest rozmowa o tych rozwiązaniach
tutaj celnych.
Celnych. Co do których podkreślam, mam jednoznacznie negatywny stosunek, ale rzeczywiście no, taka dyskusja jest potrzebna po to, żebyśmy my przedsiębiorcy również mieli możliwość zabierania głosu.
Dlatego mówimy o projekcie ustawy cały czas.
W komisji sejmowej.
A do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, jest 10:34. Dziś goście Izabela Grajek, wykładowca akademicki, szef firmy Spin PR, Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Przemysław Marchlewicz, prezes RTB, deweloper Zbigniew Wojciech-Okoński, prezes Robygu. To teraz troszkę porozmawiajmy sobie o emeryturach. A przyczynkiem jest informacja, że Straż Ochrony Kolei chciałaby otrzymać uprawnienia emerytalne podobne do tych, które przysługują policjantom. Tak wynika z projektu ustawy przygotowanej przez MSWiA. O to samo ubiegają się celnicy, którzy nie mogą w tej sprawie porozumieć się z resortem finansów. Kolejna grupa walczy o przywileje emerytalne, jednak cały system ubezpieczeń emerytalnych w naszym kraju kuleje. Potrzeba wielkiej reformy emerytalnej. Jak wielkiej? Co można zrobić? Co trzeba zrobić? Kiedy należałoby zacząć robić?
Ja myślę, że pytać o to przedsiębiorców jest trudno, bo każdy z nas pewnie ma podobne zdanie. My ciężko pracujemy na swoje emerytury.
I nie mamy czasu na emeryturę.
Nie mamy czasu na te emerytury. I tu dyskutowaliśmy o tym, że teoretycznie 40% naszego wynagrodzenia w praktyce, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą. Ja na przykład już jako 40-latek blisko jestem zdania, że nie będę miał emerytury w ogóle, w związku z tym staram się minimalizować płacenie ZUS-u i ewentualnie oszczędzać w inny sposób niż na państwowej emeryturze. Przykro to mówić, ale niestety
odważne
tak jest.
Odważne stwierdzenie, bardzo odważne.
Przykro to mówić, ale niestety tak jest. A przywileje emerytalne różnych grup zawodowych no wśród przedsiębiorców zwykle budzą, że tak powiem, zgrzytanie zębami. Bo
no to innych przedsiębiorców popytajmy. No,
ja już w zasadzie mógłbym pójść na emeryturę, ale oszczędzam pieniądze ZUS-u i pracuję dalej. I życzę, żeby wszyscy, którzy mają zdrowie i warunki, żeby w podobny sposób postępowali, bo praca jednak jest czymś też napędzającym dla samego delikwenta.
No, człowiek czuje się potrzebny, ma co robić i cieszy się, że jeszcze ktoś chce z jego wiedzy korzystać.
Natomiast obniżanie wieku emerytalnego dla mnie to jest znowu nieodpowiedzialność polityków, bo tutaj jest czysta matematyka. Tyle, ile wypracują, ponieważ u nas jest taki system, ludzie aktualnie pracujący, odpowiedni procent tych pieniędzy odkładanych na składki w ZUS-ie może być przeznaczony na wypłaty emerytur. W związku z tym to, że akurat politycy zajęli się tematem, nie tylko w Polsce oczywiście, bo to jest temat nośny, populistyczny.
Ostatnio bardzo głośny w Niemczech także.
No właśnie, to bardzo źle.
Ale przypomnę, że wcześniej podniesiono ten wiek emerytalny w sposób dosyć drastyczny, także to też nie jest, to się nie bierze znikąd, prawda?
Tak, na pewno. Z tym, że jeżeli człowiek ma siły, zdrowie, wiek obiektywnie i mężczyzn, i kobiet do życia bardzo mocno wzrósł w stosunku do ostatnich dwóch dekad, które porównujemy. W związku z tym trzeba się dostosować do tego, jak długo żyjemy, jak długo jesteśmy sprawni, do tego, jakie pieniądze zostały wpłacone i są.
Tylko, że my, panie prezesie, cały czas trzymamy się tego naszego obecnego systemu emerytalnego, a może potrzebna jest naprawdę bardzo gruntowna reforma. No, tak jak w systemie kanadyjskim, jest gwarantowana emerytura, każdy wchodzący na rynek pracy na dzień dobry wie, że jak osiągnie wiek emerytalny, albo jak będzie chciał osiągnąć wiek emerytalny, czy pójść po prostu na emeryturę, to on dostanie taką, a taką kwotę gwarantowaną i ani centa mniej, ani centa więcej.
Chyba,
to jest uczciwe postawienie
dorobi
sprawy, bo on wchodząc na rynek pracy wie, że musi sobie na tę emeryturę zarobić. I ile sobie zarobi i odłoży, tyle będzie miał i pójdzie sobie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał.
I to jest decyzja polityczna i ją trzeba właśnie społecznie przedyskutować i wprowadzić w życie albo ten nowy system, który pani proponuje, który według mnie jest też bardziej sprawiedliwy, bo ktoś, kto będzie zarabiał w ciągu całego swojego życia więcej pieniędzy, to sobie odłoży na tę emeryturę, prawda? A nie tylko wywieranie nacisków na polityków przez różne kolejne grupy, bo ja też mam mundur, prawda? Albo ja służę w wojsku, albo jestem nauczycielem, albo jestem górnikiem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest sprawiedliwe. Oczywiście.
Przed wejściem do studia rozmawialiśmy chwilę i padło tam gdzieś takie wyliczenie. Kiedyś policzyli to dziennikarze, tak jak pani mówiła, że gdybyśmy zlikwidowali KRUS, gdybyśmy zlikwidowali przywileje, to
branżowe
już dziś,
emerytury,
tak, to
każdy
już dziś
branżowy
moglibyśmy wypłacać wszystkim emeryturę na poziomie 2000 zł. Naprawdę, jeśli ktoś mógłby sięgnąć, ktoś nas słucha, mógłby sięgnąć do tych wyliczeń, mógłby przyjrzeć się temu dokładnie, to myślę, że to już jest jakaś baza, jest jakaś podstawa. 2000 zł to jest i tak więcej, niż każdy z nas na tej karteczce, co tam co miesiąc ZUS przysyła, ile to niby
niż dostaniemy. Tak.
Ile wychodzi? Nie wiem, jak panom wychodzi, ale mnie, ja jestem już po 40, wychodzi kwota, na którą na pewno nie liczę jako kwotę emerytalną.
Ja przyznaję, że nie otwieram tych kopert z ZUS-u.
Więc widać, wszyscy myślimy o tym podobnie. Być może gdzieś
to
jednak.
Ja chyba jestem wyjątkiem, bo
ale to panu najbliżej, to może dlatego. To
ale gdzieś i otwieram i dosyć wysoko to emeryturę, jednak bo ponad 4000 mi wyliczyli.
Gdzieś jednak.
Ale pan pracuje.
Gdzieś jednak należy postawić tą granicę. granicę, bo tak mówić, że to jest temat, którego nie ruszajmy, który zostawmy, który budzi kontrowersje społeczne, budzi. Ale będzie je budził dziś, za 10 lat
i
za
15. A z każdym rokiem będzie gorzej, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
A cały system emerytalny jest po prostu głęboko niesprawiedliwy. I to... W każdym obszarze mówimy o przywilejach mundurowych.
No tu mamy mundurowe, górnicze, nauczycielskie, kolejarskie, sędziowskie, prokuratorów. I teraz to wszystko zbierzmy.
Ja myślę, że ze swojej strony, jeżeli mogę coś dodać, to powiem tak, że mieliśmy system, który zbankrutował. Nie dosłownie, ale wszyscy przewidywali, że zbankrutuje parę lat temu, ile to już chyba z 8 lat temu, tak? Wprowadziliśmy, czy 9 lat temu wprowadziliśmy, więcej. Przepraszam, kilkanaście lat temu wprowadziliśmy nowy system emerytalny z OFE i tak dalej, który po drodze okazało się, że nie potrafimy go wdrożyć, dlatego że pewne założenia, które zostały poczynione, nie udało się ich zrealizować. I teraz wszyscy znowu dyskutujemy o tym, że znowu potrzebny jest nowy system. To jest materia, moim zdaniem, bardzo delikatna i wymagająca po prostu zgody narodowej na poziomie. Na poziomie rozwiązania bardzo długoterminowego, bo tu się nie da zrobić systemu, który będzie działał na 4, 6 czy 10 lat. Tutaj trzeba myśleć kategoriami.
Ale żeby była zgoda narodowa, trzeba rozpocząć dyskusję. Dyskusji nie ma.
No, moim zdaniem...
Nie ma od lat.
Ja nie wiem, czy jest ta dyskusja, czy nie, bo moim zdaniem dyskusji jest sporo, tylko ona nie do końca chyba jest dyskusją
tylko
merytoryczną,
taka,
a mocno demagogiczną. Ona jest mocno demagogiczna, po prostu wyrzucamy różne
argumenty. Dyskusja o emeryturze obywatelskiej jest niewiele. No, to jest system, który się sprawdza w wielu krajach, bo to nie tylko w Kanadzie, zresztą w Australii podobnie, tam jest też jedna emerytura.
A jest to bardzo przyszłościowa dyskusja, ponieważ chcę powiedzieć, że jednak jakby nie patrzeć, coraz więcej robotyzacji w przemyśle, coraz więcej, niebawem może i sztuczna inteligencja, a może i zamiast prowadzącej będzie sztuczna inteligencja prowadziła dyskusję. To są problemy, które nie są takie odległe i trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Będzie tej pracy coraz mniej.
Do tego potrzebujemy odpowiedzialnych polityków, którzy realnie widzą tematy i dyskutują między sobą w sposób
niedemagogiczny,
właśnie, niepopulistyczny.
Zgadzam się z tym, co już wcześniej tutaj któryś z panów czy pani powiedziała, że w przypadku emerytur jednak tutaj to jest trudne zagadnienie, ale które jest bliskie matematyki i arytmetyki, a nie w sfery takich marzeń czy opowiadania o tym, co by się chciało. Tutaj po prostu wiele rzeczy naprawdę można wyliczyć, tak? I po prostu stojąc na twardych liczbach trzeba w końcu dokonać takich korekt w tym systemie, żeby on był rzeczywiście realnie funkcjonujący, dlatego że wszyscy tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, że w zasadzie mamy system emerytalny, ale nikt w niego nie wierzy. No, mi jest trudno to akceptować, powiem szczerze, bo mnie też to dotyczy. Moja estymacja emerytury też jest śmieszna i nie ma nic wspólnego z 40% mojego aktualnego wynagrodzenia. To są po prostu absolutnie zupełnie inne estymacje i też zakładam, że z tej emerytury będzie bardzo ciężko po prostu żyć, ale zarazem, kiedy co miesiąc patrzę na przelewy, które realizujemy jako firma, zatrudniając 450 pracowników na umowy o pracę, tak? I kiedy kwota 6, a czasami się zdarzy nawet 7-cyfrowa po prostu jest przelewana, to ciężko jakby skinąć ręką i powiedzieć, ach, to jest tylko jakaś tam danina, nie przejmujmy się. No, to jest ciężka praca tych wszystkich ludzi, którzy w firmie pracują, tak? Mają przeświadczenie, że rzeczywiście odkładają na jakiś kawałek swojego życia, kiedy zakończy się aktywność zawodowa. I oczywiście fajnie, kiedy ci ludzie mogą być aktywni zawodowo, tak? I rzeczywiście pewnie taka tendencja jest, natomiast nie wszyscy mogą. I wówczas to jest rzeczywisty problem i wydaje mi się, że tutaj czas naprawdę o to, żeby bardzo masowo apelować, żeby oderwać tę dyskusję o emeryturach od tej demagogii i takiego krótkoterminowego, czteroletniego cyklu wygłaszania różnych sądów, opinii i obietnic.
Czyli czekamy na rzetelne wyliczenia, nie tylko te robione przez dziennikarzy.
Mówi pani też, że jakby starzejemy się, że jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, że za chwilę będziemy mieli problem też napływających imigrantów, jak nie tych, to innych, po prostu ludzi. Ludzie generalnie stali się bardziej mobilni, tak? Ja już nie mówię o takiej emigracji, jaką mamy w tej chwili imigrantami, tak? Ale emigracji za pracą, tak? To jest druga rzecz, która tym rynkiem mocno wstrząsa. Trzecia rzecz jest taka, że koszty pracy po prostu są horrendalne w Polsce i one są niższe niż gdzie indziej, natomiast one za chwilę będą też blokowane i już blokują rozwój gospodarki, bo każdy mikro i średni przedsiębiorca, który ma zatrudnić kolejną osobę na umowę o pracę, naprawdę policzy, ile musi do tego ZUS-u odprowadzić i 3 razy się zastanowi. To nie rozwija firm. Więc cały ten system to jest taki powiązany mikroorganizm, który któremu niestety trzeba się przyjrzeć bardzo porządnie, wziąć, tak jak panowie mówią, długopis w rękę, policzyć, bo być może to, co wyliczymy, okaże się bardziej sensowne niż to, co mamy dziś. Tak? No ja rozumiem, że jest pewna grupa ludzi, którzy stracą, tak? No bo dziś mają emeryturę sędziowską czy prokuratorską i ona jest bardzo wysoka. I jakby no tu jest gdzieś problem takiej czasowości, tak? Jak zrobić ten przedział takiego łagodnego przejścia, żeby to nie było wstrząsu społecznego, który od razu to zablokuje.
A niestety to jest dyskusja szersza niż jeżeli chodzi o same emerytury, bo to jest dyskusja dotycząca systemu podatkowego,
tak,
dotycząca
całość.
Prawa pracy, różnych elementów.
I praw nabytych, tak jak tutaj zostało powiedziane. No,
właśnie,
i zgodności tego z konstytucją i tak dalej.
Także to na pewno potrwa i warto zacząć jak najszybciej, bo rozmowa potrwa i to nie będzie jeden
rok. Tak, różne grupy zawodowe na pewno będą miały różne tutaj opinie i to skrajnie różne. To znaczy nasza na pewno, że tak powiem, może być niestety w mniejszości. Tak.
No nie, no tych przedsiębiorców jest całkiem sporo. Ja myślę, że problemem przedsiębiorców jest to, że oni nie wychodzą na ulicę.
Ja w iluś takich dyskusjach uczestniczyłem i wiem na przykład, co powie policjant. I policjant powie, ja dlatego poszedłem do pracy do policji i zarabiam 2000, a ty zarabiasz wielokrotność tych pieniędzy właśnie dlatego, żeby mieć po 15 latach możliwość przejścia na emeryturę. I to też jest prawda.
Dlaczego my zostawiliśmy tymi przedsiębiorcami?
Zmieniamy temat, ale cały czas o gospodarce. Zachwycać się uberyzacją gospodarki to jak świętować własną śmierć. Przedsiębiorcy wymiecie z rynku, firma z minimalnymi kosztami. Pracownik bez umowy skończy z nosem wlepionym w smartfon, o ile go będzie stać na smartfona, oczekując jakiegokolwiek choćby najmniejszego zlecenia. Co gorsza, uberyzacja to naturalna konsekwencja zglobalizowanego, wolnego rynku. Może więc trzeba spojrzeć na problem inaczej. Czy musimy się do tych zasad dostosowywać, czy je zanegować i zmienić? No to po pierwsze, czy grozi nam uberyzacja gospodarki i na ile to jest proces niebezpieczny? Bo powiem najpierw, przepraszam, jako konsument. W pierwszym momencie byłam zachwycona. Fantastycznie. Będę jeździła taniej. Ale z drugiej strony, kiedy wchodził Uber, kiedy zaczynamy się zastanawiać, że korporacje taksówkarskie, taksówkarz musi mieć odpowiednie uprawnienia, musi mieć zgodę na licencję na przewóz ludzi, płaci podatki. Uber, nic z tych rzeczy. Jedziemy z kimś, nie wiemy, czy jest dobrym kierowcą, nie wiemy, czy od punktu A do punktu B dojedziemy i nie ponosi żadnych konsekwencji.
Panie doktor, ale najpierw może zdefiniujmy pojęcie uberyzacji, bo to jest nowe pojęcie, to jest troszkę nowa mowa. Mm-hmm. Wiem, mamy do czynienia z jakąś jedną korporacją dużą, która rzeczywiście w sposób rewolucyjny weszła na rynek, ale rozumiem, że mamy tutaj, chodzi nam o uproszczenie procedur i presję na obniżanie kosztów. Tak?
Obniżanie kosztów, obniżanie tym samym cen.
Tak, pytanie, czy za tym idzie obniżanie jakości danych usług. Tak? Ja przez kilka razy też skorzystałem z Ubera. Bardzo ciekawe rozwiązanie, rzeczywiście troszeczkę tańsze, ale czy jest to asumpt do tego, żeby mówić już o jakiejś tendencji globalnej, trudno jest mi oceniać. Znaczy nie mam takiego poczucia, żeby tak na przykład pomiędzy przedsiębiorcami, żeby tendencja pod tytułem obniżamy koszty, uproszczamy maksymalnie, była taką tendencją przeważającą. Więc.
Raczej mam na myśli światowe korporacje, bo Uber to już jest tak naprawdę gracz globalny, gracz światowy, która niesie zagrożenia rozmaitym gospodarkom, z których my sobie jeszcze na razie nie zdajemy sprawy.
Czemu zagrożenia? Dlaczego właśnie zagrożenia? Może szanse. No.
A jakie szanse? No to
bardzo,
pomówmy
bardzo,
o tym, jakie
proste
szanse.
Mówiliśmy przed chwilą o tym, że jest jakiś problem w VAT-ie. No to nie wiem, czy tak działa. Ja jeszcze nie byłem niestety polskim klientem Ubera, natomiast byłem za oceanem, ale zakładam, że w Polsce też działa system rozliczeń tylko poprzez kartę. W związku z tym absolutnie nie mamy żadnego obrotu gotówkowego w samochodzie. Mamy pełną rejestrację wszystkich przychodów, całkowitego kosztu, który jest z tym związany.
Kartę płatniczą.
A o to między innymi chodzi, żeby wyeliminować po prostu szarą strefę z jakiejś tej wąskiej sfery. Co do samego Ubera, to z tego, co ja mogę powiedzieć tylko tyle. Byłem niedawno w Azji. Chińczycy tam próbują wpuścić Ubera. Uber się z nimi kotłuje, natomiast absolutnie już nie ma takiej strategicznej roli, a Chińczycy mają już dwie swoje własne korporacje. przemieszczałem się po tych Chinach i tak prawdę mówiąc cały czas korzystaliśmy z chińskiej wersji Ubera. Nie płacąc w ogóle, nie martwiąc się o rachunki, po prostu nasz lokalny Chińczyk, który z nami podróżował, po prostu obserwował na komórce miejsce, gdzie jest najbliższa taksówka, wskazywał ją, przyjeżdżała bardzo dobra taksówka o określonych parametrach, bardzo grzeczna, czysta, nie było z tym żadnego problemu. W związku z tym ja osobiście uważam po prostu, że można na to patrzeć przez pryzmat, że to są zagrożenia, ale bardziej przez pryzmat tego, co się wydarzyło w światowej gospodarce. Światowa gospodarka to jest dzisiaj globalna wioska i ci, którzy to dostrzegli, tak, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy robieniem biznesu w Nowym Jorku, w Warszawie, w Gdańsku i w Czarnej Wodzie albo w Trąbkach Wielkich, tak, to ci idą do przodu i moim zdaniem tego się po prostu, tego procesu się nie da zahamować, a z drugiej strony powiem jeszcze tak, a czym różni się Uber od korporacji taksówkowej? Tym, że nie ma tam tych ubezpieczeń i tak dalej, natomiast myślę, że za chwilę one się też pojawią, bo to jest tylko kwestia
regulacji
i tak dalej. Natomiast to też jest drobny pośrednik. To tak jak pani na recepcji odbiera mój telefon i czasami ja się denerwuję, że muszę za długo czekać i tak dalej, tak tutaj ja omijam to i po prostu klikam w aplikacji, że chcę przejechać z miejsca X do miejsca Y. Uważam, że to jest pozytywne i co więcej, uważam, że absolutnie nie jest to też coś, co zastąpi taksówki, korporacje taksówkowe. One znajdą odpowiedź na to, poprawią serwis, znajdą nowe usługi, tak? Znajdą po prostu nową jakość i bardzo dobrze.
Takie biznesy były zawsze, bo zwróćcie Państwo uwagę, że zawsze w zasadzie mogliśmy sobie wynająć dom za granicą, czy mieszkanie za granicą z pominięciem, tak? Hotelu, biura turystycznego i to też było tańsze. Dzisiaj jest tylko tak, że aplikacja
dostaliśmy narzędzie.
Aplikacja mobilna zastąpiła nam telefon, znajomych za granicą, nie wiem, rodzinę, tak? Po prostu skorzystamy z tego online. I jakby tutaj ja też nie widzę zagrożenia, to jest rozwój, to idzie w tą stronę i nie ma szansy tego zatrzymać. Zagrożenie jest w tym, co pan powiedział, nie ma regulacji prawnych.
No właśnie nierówne warunki gry.
Ja wsiadłam do tego Ubera w Warszawie i gdzieś w połowie drogi, jadąc dosyć szalonym kierowcą, zastanowiłam się, no dobrze, teraz wylądujemy na drzewie, ciekawe, czy ten pan ma ubezpieczenie na to, że ja wyląduję na tym drzewie, tak? Ja bym chciała mieć taką pewność jednak, że tam wsiadam i jadę bezpiecznie, a jak wyląduję na drzewie, to nic się nie stanie. Brak regulacji prawnych.
Podatki?
Z kolei, podatków, ZUS-ów, tak, to o czym rozmawialiśmy. Ale to jest w zasadzie jedyna przeszkoda. Gdyby to uregulować, tak, i gdyby tutaj było to równe, że tak powiem, to dalej to już jest tylko nasz wybór.
Ale no, jeżeli jakiś słuchacz w tej chwili jest kierowcą Ubera, to może zadzwonił do Rady i poinformował, czy płaci podatki, czy opłaca ZUS, jakim jeździ samochodem.
Cała nasza dyskusja pokazuje, jakim gigantycznym sukcesem marketingowym jest Uber. Niestety.
To na pewno tak.
Z punktu widzenia taksówkarzy.
Popatrzmy na to w skali makro, prawda? Cały czas to, co państwo już wcześniej powiedzieli, to chodzi o rozwój gospodarczy i o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku w swojej dziedzinie. To się działo od zawsze. Poprzez pierwsze wynalazki, tam para wodna i tak dalej, teraz komputery, Google i tak dalej. Prawda? Więc ktoś, kto zdobywa tą przewagę konkurencyjną, na samym początku zarabia ekstra pieniądze, bo miał doskonały pomysł i to wykorzystuje i z tego ma odpowiednią rentę. Potem życie, które weryfikuje różne rzeczy, a żyjemy w cywilizacjach od wielu lat, to również reguluje pod względem prawnym dane przedsięwzięcia. Także myślę, że to tutaj też mamy z tym do czynienia. Patrząc trochę szerzej, to chodzi o to, żeby te innowacje się pojawiały, żeby się pojawiały częściej u nas niż gdzie indziej, żeby one mogły dalej promieniować, żebyśmy my zdobywali te konkurencyjne przewagi, żebyśmy my byli właśnie tymi ludźmi i tymi przedsiębiorcami i tymi naukowcami, którzy to wymyślą, żebyśmy szybciej doganiali pozostałe kraje. I jeżeli będziemy tak działać i akurat teraz jest uwaga zwrócona na startupy, prawda, na innowacyjność. Bardzo dobrze tak się dzieje, tylko oprócz retoryki to one muszą zaistnieć w realnej gospodarce.
Mieliśmy jeszcze porozmawiać o nauce, ale niestety czasu mamy za mało. Po jednym zdaniu. Nauka choruje, bo nie ma pieniędzy. Musimy ściągnąć do Polski wybitnych ludzi, mówi profesor Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk. Brakuje pieniędzy na dobrych naukowców. Jak to jest z polską nauką? Nie mamy naukowców?
pieniądze to nie wszystko, bym powiedziała. I o ile nie będę tutaj podważać autorytetu, o tyle powiem, że Finlandia, która jest przez wszystkich na świecie uznawana za najlepszy system kształcenia, gdzie dzieci osiągają najwyższe wskaźniki we wszystkich możliwych testach i badaniach, opiera się na takiej oto sentencji. Możemy przygotować dzieci do życia albo możemy przygotować dzieci do testów. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj popatrzyli w system polskiej edukacji od przedszkola praktycznie do studiów wyższych, to my nie przygotowujemy dzieci do życia, tylko do testów właśnie. I tu bym widziała podstawę problemu polskiej nauki później, a edukacji globalnie. Czy oczywiście pieniądze by nam pomogły, ale to nie jest na pewno jedyny problem polskiej nauki.
Moim zdaniem tych pieniędzy trochę jest, bo z tego, co można przeczytać w tej chwili w nowym budżecie unijnym na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, tych pieniędzy jest pod dostatkiem. Kluczem jest tylko to, żeby te strony się wzajemnie znalazły. Ja mogę powiedzieć tylko jako przedsiębiorca, nie mam poczucia, że stoi w kierunku Gdynia Kontenerowa 25 kolejka naukowców, którzy mają świetne pomysły i chcieliby je sprzedać i skomercjalizować. W związku z tym to być może jest jakaś sentencja, że warto też pobudzać te środowiska, bo nauka bardzo ważne, to co potrafimy opublikować i pokazać na konferencji bardzo ważne, ale to co potrafimy skomercjalizować, to jest realna miara w dzisiejszym świecie.
I na tym niestety zakończymy naszą dyskusję.
To jest ciekawa konkluzja na koniec.
Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek, wykładowca akademicki, szef firmy Spin PR, Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Przemysław Marchlewicz, prezes RTB Developer, Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyk. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Za chwilę wiadomości. Do usłyszenia.
Dziękujemy.